Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. W kolejnym odcinku podcastów z Zamku Królewskiego na Wawelu pani dr Joanna Winiewicz-Wolska, kustosz na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, opowie nam o kolekcji Landskorońskich.
Dzień dobry Państwu. Kolekcja Landskorońskich, takim pojęciem określamy w tej chwili 87 obrazów, które w 1994 roku, w październiku 1994 roku zostały podarowane zbiorom polskim przez Karolinę Landskorońską. Część tego daru trafiła do zbioru Zamku Królewskiego w Warszawie. To były obrazy z dawnej kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, a 87 obrazów dzieł malarstwa włoskiego od XIV do XVI wieku zostały przez Karolinę Landskorońską ofiarowane tutaj na Wawel. Skąd ta kolekcja się wzięła? To były zbiory ojca Karoliny Landskorońskiej, Karola Landskorońskiego, który odziedziczył je po swoich przodkach. W zasadzie początki kolekcji Landskorońskich sięgają początku wieku XIX, kiedy jego prapradziad Kazimierz Rzewuski w 1815 roku zakupił 36 bodajże obrazów z kolekcji Ostatniego Króla Polski, z puścizny Ostatniego Króla Polski, to była Galeria Stanisławowska, i jeszcze obrazy, które odziedziczył książę Józef Poniatowski, a potem Maria Tyszkiewiczowa. Nasze obrazy, potem te obrazy trafiły drogą dziedziczenia poprzez Ludwikę z Rzewuskich Landskorońską, potem Leonię Potocką do wiedeńskich zbiorów Kazimierza Landskorońskiego, ojca Karola. Landskorońscy byli rodziną, która po rozbiorach, po ostatnim rozbiorze Polski osiadła w Wiedniu i tam te zbiory też z czasem trafiły. Po przodkach odziedziczył Karol Landskoroński, urodził się w 1848 roku, tak mniej więcej w tym czasie, kiedy na tron wstąpił Franciszek Józef, cesarz Franciszek Józef, 18-letni wówczas. I Karol Landskoroński te zbiory zaczął powiększać, ale dopiero po śmierci ojca, w 1874 roku umiera jego ojciec Kazimierz Landskoroński i Karol Landskoroński dziedziczy te wielkie zbiory i zaczyna je po prostu uzupełniać. Landskoroński był wykształcony w duchu klasycznym. Jego nauczycielem był m.in. filolog klasyczny Wilhelm von Kahartel. Wpływ na jego edukację miał też Adolf Exner. To wszystko badacze, znawcy starożytności, filolodzy klasyczni. I też w tym kierunku poszły jego zainteresowania. Także najpierw skupił swoją uwagę na sztuce starożytnej, brał udział w badaniach archeologicznych austriackich archeologów od 1882 roku, uczestniczył w ekspedycji Ottona Bendorfa, potem zresztą sam organizował te ekspedycje w 1884-85. 1884 to była ta słynna wyprawa archeologiczna Landskorońskiego, którą ilustrował m.in. nasz Jacek Malczewski. I jeżeli mówimy o kolekcji Landskorońskiej, to nie tylko te 87 obrazów, o których mówiłam na początku, ale to są też rysunki Jacka Malczewskiego, które powstały podczas trwania tej wyprawy 1884 roku. Z tym, że tutaj, jeżeli mówimy o kolekcji, to rzeczywiście zbiory malarstwa włoskiego tworzyły kolekcję, były eksponowane w Pałacu Landskorońskim, natomiast te rysunki Jacka Malczewskiego były takim prywatnym zbiorem w tekach, one nie były nigdzie pokazywane szerzej, one były po prostu taką własnością, prywatną własnością rodziny. Landskoroński zaczął, jak powiedziałam, zbierać, kupować dzieła sztuki starożytnej. W tych jego zbiorach było około 1000 obiektów reprezentujących sztukę antyczną. To były zarówno całe rzeźby, jak też fragmenty rzeźb, fragmenty architektoniczne. Były to wazy greckie, były to figurki tanagryjskie. To były to wszystko obiekty przywożone bądź z tych ekspedycji archeologicznych, bądź też kupowane na rynku antykwarskim. Drugim takim zespołem były odziedziczone po Rzewuskim właśnie obrazy z kolekcji Stanisławowskiej, uzupełniane zresztą potem później przez Kazimierza Landskorońskiego, który kupował między innymi dzieła sztuki współczesnej malarzy austriackich i niemieckich. Potem była też kolekcja matki Karola Landskorońskiego, Leonii Potockiej. Leon Potocki, jej ojciec był ambasadorem w Neapolu, Sztokholmie, zresztą kupował też obrazy włoskie, ale już XIX-wieczne. Natomiast sam Landskoroński stworzył w zasadzie od podstaw kolekcję malarstwa włoskiego i to malarstwa włoskiego wczesnego, tego malarstwa włoskiego XIV, XV, XVI wieku. Zaczął w zasadzie chyba kupować te obrazy, znaczy trudno powiedzieć, kiedy ta jego pasja zbierania malarstwa wczesnego, malarstwa włoskiego się narodziła. Było to prawdopodobnie podczas jego podróży do Włoch w 1874 roku, jeszcze chyba z ojcem wybrał się, w 1869 to chyba była jego pierwsza podróż do Włoch, 874. I taka długa wyprawa do Włoch, ponad 3 miesiące, 1875 od stycznia do końca kwietnia zjeździł właściwie całe Włochy. Prawdopodobnie wówczas ta quattrocentosa, jak to żartobliwie w rodzinie nazywano tę jego pasję, taką chorobę quattrocentosa, narodziła się prawdopodobnie podczas tych jego wypraw do Włoch. I ten zbiór malarstwa włoskiego stworzył Karol Landskoroński od podstaw. Jeżeli tak popatrzymy na statystykę, na to, jakie obrazy w tej kolekcji Landskorońskiej się znajdowały, to widzimy, że obrazów włoskich tak z wieku od XIV do XVIII było prawie 180. I tak dla porównania niderlandzkich, flamandzkich czy holenderskich było 70. Dzieł malarzy niemieckich wieku XV, cały czas tu mówię o malarstwie od XIV do XVIII wieku, były 23 obrazy. Francuskie 30, więc tu widzicie Państwo, że ta proporcja była zdecydowanie na korzyść malarstwa włoskiego. Landskoroński kupował te obrazy na rynku antykwarskim w czasach, kiedy one po prostu zaczęły masowo wypływać na rynek, kiedy na rynku antykwarskim pojawiali się tacy zbieracze i jak Wilhelm von Bode, który tworzył Muzeum Kaiser Friedrich Muzeum w Berlinie, wtedy powstawała galeria w Londynie, potem pod koniec XIX wieku pojawili się na rynku kolekcjonerzy amerykańscy, którzy dysponowali sporymi środkami na to, żeby oni zdecydowanie ten rynek potem zdominowali. Zresztą we swoich wspomnieniach Wilhelm von Bode pisał, że jak przyjeżdżał do Włoch Pierpont Morgan, to ustawiały się do hotelu, w którym się zatrzymywały kolejki antykwariuszy i handlarzy, bo nie miał zwyczaju się targować i kupował po prostu masowo dzieła sztuki. Landskorońskiego nie było stać na tak wielkie zakupy. Kupował obrazy o mniejszej wartości. Zresztą w 1893 roku pamiętam taką aukcję, na której chciał kupić kasonę z historią Estery, ale ten obraz z tej skrzyni posagowej, z tego kasonę przekraczał w zasadzie jego możliwości finansowe i wtedy tego obrazu kupić mu się nie udało. On kupował na aukcjach, ale nie sam. Kupował przez pośrednictwo takiego historyka sztuki niemieckiego Adolfa Beiersdorfera, którego uczynił swoim marszandem, doradcą, i tenże Adolf Beiersdorfer uczestniczył w tych aukcjach. On zresztą proponował Landskorońskiemu obrazy, wyszukiwał je na rynku, zajmował się ich potem konserwacją, potem ekspediował je do Wiednia i do momentu swojej śmierci, on zresztą chorował na serce, dość wcześnie zmarł, i do śmierci właśnie Beiersdorfer był takim marszandem, doradcą i organizatorem całego tego procesu, prawda, wyszukiwania, kupowania, ekspediowania, konserwowania, fotografowania obrazów. Dzięki niemu ta kolekcja wzbogaciła się o sporo obrazów. Właściwie takie pierwsze uchwytne jego zakupy na rynku antykwarskim to jest rok 1883, potem 1885, Potem w 1888 roku kupuje ze zbiorów Daniela Pentera słynny obraz Jowisz, Merkury i Cnota, który w tej chwili jest tytułowany chyba słusznie Jowisz malujący motyle. Taki jeden z cenniejszych obrazów w kolekcji Landskorońskich. Potem w 1890 roku kupuje świętego Jerzego walczącego ze smokiem obraz Paola Uccella, który potem po II wojnie światowej zostaje sprzedany do National Gallery w Londynie. W 1891 roku kupuje na rynku antykwarskim fragment z takiego większej całości Masaccia, świętego Andrzeja. W 1892 roku uczestniczy w wielkiej aukcji kolekcji Borghese w Rzymie i tam na tej aukcji kolekcji Borghese kupuje 8 wielkich fresków Domenikina, które jeszcze w XIX wieku zostały przeniesione na płótno, a pochodziły z Villa Aldobrandini we Frascati. I tymi freskami urządza Landskoroński salę fresków w pałacu w Wiedniu, w pałacu, który buduje właśnie w latach 1892-1894. Pałacu, który istnieje niespełna 50 lat, bo podczas II wojny światowej, podczas bombardowania zostaje ten pałac niestety zniszczony. Te obrazy stworzyły ostatecznie taką bardzo znaczącą kolekcję, w której dużo miejsca poświęcił, ja mówię cały czas o malarstwie włoskim, poświęcił malarstwu świeckiemu epoki renesansu. To były obrazy pochodzące z dawnych skrzyń posagowych. To były zaplecki łóżek dziennych, to były obrazy służące do ozdoby wnętrz patrycjuszy florenckich i nie tylko florenckich. Natomiast to jeszcze w tamtych czasach jeszcze bardzo niewielu kolekcjonerów tym rodzajem malarstwa się zajmowało. On należał do właśnie do niewielu kolekcjonerów, którzy tego typu malarstwo kolekcjonowali. W tej chwili mamy na Wawelu, o ile się nie mylę, 20 chyba 3 obrazy, które pochodzą właśnie z takich dawnych mebli czy z dekoracji ścian. To są tak zwane spaliery, które obrazy, które były wieszane na wysokości ramion, dekorowały wnętrza domów. Tematem tych obrazów były zazwyczaj sceny mitologiczne, sceny pochodzące z utworów Apulejusza, Owidiusza, Metamorfos, czy sceny z historii Rzymu, w jakimś sensie historia Psyche, na przykład właśnie według Apulejusza. To wszystko mamy, legendy starożytnego Rzymu, czy historia Arystoteles, Filis, Wergiliusz. To wszystko, ten dział, który chyba był najciekawszą częścią tej kolekcji Karola Landskorońskiego. Pałac, jak powiedziałam, był budowany w latach, pod koniec lat 90. i był takim miejscem, które stało się istotnym punktem na mapie kulturalnej, można powiedzieć, Wiednia, ponieważ w tym pałacu Landskorońskich organizował takie spotkania poświęcone sztuce, poświęcone muzyce, poświęcone teatrowi. Był to taki salon wiedeński, ale określany był salonem profesorskim, ponieważ tam gromadził koryfeuszy uniwersytetu, jak napisał Karl Burchard. I to rzeczywiście był takim może trochę inny salon niż takie typowe arystokratyczne salony europejskie, ponieważ miał ten taki aspekt, powiedziałabym, naukowy. No, Landskoroński nie był profesorem uniwersytetu, ale odebrał bardzo staranne i dobre wykształcenie. Zresztą nawet mówiono o nim, że jest ostatnim humanistą wśród wiedeńskiej arystokracji i jak na arystokratę dysponuje godnym podziwu wszechstronnym wykształceniem. To jest cytat. I to w jakimś sensie miało odzwierciedlenie też w tych jego zbiorach. Pałac był, jak powiedziałam, takim magnesem przyciągającym publiczność, jakkolwiek on nie był otwartą dla publiczności galerią. Ten pałac można było zwiedzać po uprzednim umówieniu się, ale w Wiedniu organizowano raz na jakiś czas tak zwane Kunstwanderungen, takie wiedeńskie wędrówki sztuki. I tak w ramach takich właśnie Kunstwanderungen był otwierany też dla publiczności pałac Karola Landskorońskiego i tak pierwszy raz udostępniony po urządzeniu, po wybudowaniu, urządzeniu, wyposażeniu w 1900 bodajże drugim roku otwarto Pałac Landskoroński dla szerokiej publiczności. W ciągu jednego popołudnia można było tam wejść, można było te zbiory obejrzeć i prasa wiedeńska potem pisała, że napór publiczności był tak olbrzymi, czyli tych chętnych, którzy chcieli zobaczyć kolekcję we wnętrzach pałacu było tak dużo, że komitet, który czuwał nad przebiegiem tej całej imprezy, musiał co jakiś czas zamykać bramę, żeby ten napływ gości ograniczać. Potem Karolina Landskorońska pisała we wspomnieniach, że ona pamiętała zresztą to zwiedzanie, te momenty, kiedy pałac był otwarty i pisała, że najciekawsi dla niej byli wówczas tajni agenci, którzy w dużej liczbie pilnowali zbiorów. Jeżeli popatrzymy na dawne zdjęcia, to rzeczywiście to wnętrze było tak bogato wyposażone w dzieła sztuki, że istotnie można się było obawiać, że ktoś gdzieś tam coś może, prawda, niepostrzeżenie ukraść. Zresztą Karolina Landskorońska pisała, że jak myślała o tym wnętrzu, o tym swoim rodzinnym domu, to porównywała go do wnętrza pałacu, do takiej kolekcji znaczków pocztowych, które no, miały były średniej wartości, ale zawierały też pojedyncze perły. No i właśnie taką perłą był między innymi ten Paolo Uccello, taką perłą był właśnie obraz Dossa Dossi, taką perłą, za taką perełkę zbiorów landskorońskich uważane było tondo z warsztatu Botticellego, taka Madonna z Dzieciątkiem, może taką perełką był też tutaj, były obrazy, które byśmy właściwie dzisiaj za tak cenne nie uważali, bo jeżeli popatrzymy na taki inwentarz 1895 roku, to jest spisany we wrześniu 1895 roku, a więc rok praktycznie po wyposażeniu pałacu, to był inwentarz, który chyba był przeznaczony do ubezpieczenia tej kolekcji w Pałacu Landskorońskim. Popatrzymy na ceny tych obrazów, to okaże się, że mamy zupełnie inne w tej chwili wyobrażenie niż ta wycena o wartości obrazów, niż ta wycena ówczesna, bo za najcenniejszy obraz, który był wyceniony na 7 tysięcy ówczesnych guldenów austriackich, to były takie bawiące się putta, które potem zostały zresztą przypisane, uznane za dzieło warsztatu Tycjana. I tak w tym przedziale między 3 a 4 tysiące mieściły się na przykład kopie. Taki obraz Chrystus w Emaus, malarza zwanego Moretto da Brescia, czy portret mężczyzny Giulia Campiego. To są obrazy, których my w tej chwili w kolekcji nie mamy. One zostały prawdopodobnie przez rodzinę Landskorońskich sprzedane. No, oczywiście też wartościowym obrazem był święty Jerzy walczący ze smokiem Paola Uccella. No i oczywiście nasz Dosso, Jowisz malujący motyle, którego wyceniano wówczas na 3000 guldenów. No jak porównamy ten niewielki obraz Tycjana, z warsztatu Tycjana, te putta za 7000, no to różnica tutaj jest też bardzo, bardzo duża. No, takim wartościowym obrazem był też Chrystus dźwigający krzyż, który był uznawany za kopię według Giorgiona albo Giovanniego Belliniego. Natomiast te obrazy, które mamy w tej chwili na Wawelu, już były spisane jako obrazy o mniejszej wartości, rzędu kilkudziesięciu guldenów. My mamy w tej chwili na Wawelu takie dwa właśnie zespoły, jeżeli chodzi o malarstwo włoskie. To jest to malarstwo świeckie, o którym właśnie mówiłam, a druga część tych zbiorów to są obrazy religijne pochodzące z dawnych kościołów, klasztorów włoskich, kupowane oczywiście na rynku antykwarskim, rozparcelowane przez antykwariuszy włoskich. No, taki asumpt właściwie do tego wyjmowania, powiedziałabym, obrazów z kontekstu, ich właściwego kontekstu, no to dała epoka napoleońska, prawda, te wszystkie wyprawy Napoleona do Włoch i ściąganie dzieł sztuki do Paryża po to, żeby stworzyć Muzeum Napoleona, czy prawda, to tak jak nasz gdański Memling, który wywędrował w tamtym czasie także do Paryża po to, żeby stworzyć to Muzeum Napoleona. Może porównanie tutaj nie jest adekwatne, no ale podobna historia zdarzyła się przecież podczas II wojny światowej, kiedy Hitler ambicjonalnie usiłował tworzyć muzeum w Lincu i też rabował po całej Europie dzieła sztuki. Jeżeli mówimy tutaj o II wojnie światowej, kolekcja Landskorońskich przetrwała do właściwie do II wojny światowej. W zasadzie do śmierci Karola Landskorońskiego. On umiera w 1933 roku w lipcu, już po dojściu Hitlera do władzy, kiedy zaczyna się ta atmosfera w Europie zagęszczać. Może właściwie dobrze, że tego czasu nie dożył, bo to już nie były czasy dla ludzi o takim humanistycznym nastawieniu, o takiej formacji intelektualnej jak Landskoroński. Te zbiory pozostają w pałacu po śmierci Karola jako taki fideikomis, czyli niepodzielna całość, którą dziedziczy prawdopodobnie syn Antoni, ponieważ testament, który jest zachowany w wiedeńskim archiwum, nic nie mówi nie ma żadnych dyspozycji odnośnie do pałacu i do zbioru, więc należy się domyślać, że to właśnie była taki fideikomis, czyli ta część niepodzielna. I tam w pałacu jeszcze mieszka przez czas jakiś trzecia żona Landskorońskiego, Małgorzata z Lichnowskich, matka Karoliny Landskorońskiej. Potem ona się z tego pałacu zresztą wyprowadza, tam jakieś konflikty chyba w rodzinie się zdarzyły. Niemniej w 1939 roku, kiedy wybucha II wojna światowa, kiedy Hitler napada na Polskę, Antoni Landskoroński i Adelaida i Karolina. Karolina jest w Rzymie, Adelaida i Antoni, rodzeństwo Karoliny, brat i siostra, wyjeżdżają z rozdołów majątku Landskorońskich do Szwajcarii. Karolina jest wtedy w Rzymie, ona wtedy wraca do Polski. Co dzieje się z pałacem? Oczywiście tam zostają te dzieła sztuki. Już po Anschlussie Austrii Antoni Landskoroński syn Karola próbuje te zbiory z Austrii wywieźć i zaczyna się starać o zezwolenie na wywóz. I takie zezwolenie prawdopodobnie otrzymuje, ponieważ obrazy, które mamy tutaj na Wawelu, na odwrocie mają taką pieczątkę z hitlerowskim godłem i z napisem Zur Ausfuhr freigegeben, to znaczy, że wolne, prawda, jest to takie pozwolenie na wywóz. I on nie zdążył tej kolekcji z Wiednia wywieźć, dlatego że wybuchła wojna. Antoni Landskoroński został od razu uznany jako obywatel Polski, uznany za wroga, a ta jego kolekcja została po prostu skonfiskowana przez Gestapo w październiku 1939 roku. Te zbiory zostają skonfiskowane. Na mocy takiego postanowienia z 1940 roku o postępowaniu z majątkami obywateli dawnego państwa polskiego, którzy uciekli albo czasowo znajdują się za granicą. I tymi zbiorami zaczyna administrować austriacka władza, która oczywiście jest już pod zwierzchnictwem władz nazistowskich w Berlinie. I ta kolekcja zostaje zinwentaryzowana. Ona była inwentaryzowana właściwie trzykrotnie. Pierwszy spis był sporządzony prawdopodobnie w związku z tym pragnieniem Antoniego Landskorońskiego wywozu kolekcji z Austrii. To był rok 1939, jeszcze to chyba w czerwcu, chyba się zaczął, w marcu, czerwcu zaczęło się spisywanie. Potem w 1942 roku zaczyna się kolejny spis, a on jest już tutaj wynikiem rywalizacji między Göringiem a Hitlerem w zasadzie o to, co zrobić z kolekcją Landskorońskich. Ponieważ już w 1939 roku, kiedy ta koncepcja Muzeum w Linzu nabiera kształtu, z kolekcji tej wiedeńskiej zostają wyodrębnione obrazy, które mają trafić do Muzeum Hitlera w Linzu. I te obrazy są ewakuowane z pałacu, zarezerwowane, prawda, te dzieła sztuki, bo tam nie tylko obrazy zresztą były, zostają zarezerwowane dla Hitlera. I w momencie, kiedy ta kolekcja cała zostaje skonfiskowana przez Gestapo, te obiekty wracają do pałacu, no bo już w tym momencie, skoro cała kolekcja jest skonfiskowana, to nie ma powodu, prawda, z niej wyłaniać żadnych obiektów, bo wiadomo, że już władze sprawują nad nią absolutną kontrolę.
A ile wtedy tych obiektów było?
Spisy wymieniają około 4000 obiektów, ale to są obrazy, to są dzieła sztuki starożytnej, to są numizmaty, to są tkaniny, tam było kilkanaście gobelinów, to jest porcelana, to są dzieła sztuki i rzemiosła Dalekiego i Bliskiego Wschodu. To jest te całe zbiory były bardzo, bardzo różnorodne. Natomiast Niemcy interesowali się głównie sztuką starożytną i malarstwem. I w 1942 roku powstaje ten drugi spis, o którym właśnie mówiłam, i on powstaje na zlecenie takiego głównego urzędu powierniczego Wschód, ponieważ Niemcy dochodzą do wniosku, że to jest kolekcja obywatela polskiego, więc podlega administracyjnie zarządowi instytucji, która jest powołana do zagospodarowywania, oczywiście w cudzysłowie, majątków obywateli polskich. I tu się zaczynają takie przepychanki między Göringiem a zwolennikami Hitlera, bo Göring sobie życzy z kolekcji Landskorońskich kilkanaście obrazów, no prawdopodobnie po to, żeby tą swoją kolekcję w Karinhal uzupełnić. I tam właśnie ofiarą tej pasji kolekcjonerskiej Göringa pada między innymi takie to Tondo Botticellego, które notabene znajduje się na rynku antykwarskim po II wojnie światowej i zostaje nie tak dawno kupione do prywatnych zbiorów. Ono było zresztą pokazywane na takiej wielkiej wystawie Botticellego w Berlinie w 2016 roku. No ale te rywalizacje wygrywa ostatecznie oczywiście Hitler, no i Göring nie zdołał ze zbiorów Landskorońskich w zasadzie niczego zabrać. W 1943 roku rozpoczyna się ewakuacja zbiorów z Wiednia i także zostają stamtąd ewakuowane z pałacu, zostają ewakuowane zbiory Karola Landskorońskiego. One trafiają do różnych miejsc, takich przygotowanych specjalnie do tego celu repozytoriów w Steiersberg, w Tyrntal, częściowo zostają w Wiedniu, w piwnicy pod klasztorem Augustianów zdeponowane, w St. Mark's. Natomiast część zostaje wywieziona do takich sztolni, do kopalni soli w Althause, tam gdzie trafiają obrazy przeznaczone dla Hitlera, między innymi właśnie ołtarz gandawski Van Eycka czy inne cenne dzieła sztuki ze zbiorów europejskich. I te zbiory cudem zostają uratowane, ponieważ ten słynny rozkaz Nerona Hitlera nakazujący zniszczyć, w momencie klęski III Rzeszy nakazuje Hitler zniszczyć te, w zasadzie wysadzić kopalnie w Althause w powietrze, czyli po prostu unicestwić cały dorobek, prawda, artystyczny, europejski w zasadzie w jednym momencie. Nie udaje się na szczęście tego planu zrealizować, ponieważ pracownicy kopalni tych Alpenlandische Salinen te skrzynie z materiałami wybuchowymi w odpowiednim momencie z tej kopalni usuwają. Zresztą tam była taka historia, że gubernator prowincji Oberdonau, Albert Eigruber, który mimo że Hitler ponoć odwołał ten rozkaz Nerona, uznał, że ten rozkaz nadal obowiązuje, bo Hitler jest już niepoczytalny i ten rozkaz należy wypełnić. No, dzięki tym pracownikom kopalni udaje się te skrzynie z marmurem, czyli opisane jako marmur, ale z ładunkami wybuchowymi, udaje się w ostatniej chwili wywieźć. I ta kolekcja między innymi Landskorońskich zostaje w ten sposób uratowana, potem trafia do tego Collecting Point w Monachium, zostaje tam po raz kolejny spisana. I w 1947 roku zbiory wracają do właściciela, czyli do Antoniego Landskorońskiego, który już nie ma gdzie ich po prostu pomieścić, bo pałac zostaje zbombardowany w ostatniej fazie wojny i tam trwa jeszcze jako ruina do lat 60., potem zostaje rozebrany. No i decyzja rodzeństwa jest taka, żeby te zbiory po prostu z Austrii wywieźć. Częściowo dostaje Landskorońskie, Antoni Landskorońskie zgodę państwa austriackiego na wywóz, a częściowo nie, ponieważ uznaje na mocy takiej jeszcze ustawy wcześniejszej, uznają władze austriackie te zbiory Landskorońskiego za dobro narodowe i nie wydają zezwolenia na wywóz. W tej części właśnie, która nie miała nie zostać wywieziona, były między innymi właśnie obrazy włoskie, które przeznaczano do muzeum, do Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu. Landskorońskie, ponieważ nie ma miejsca już na tę kolekcję, obrazy deponuje w takim zameczku w Hohenems w Vorarlbergu na granicy z księstwem Liechtensteinu. Tam w tym zamku w Hohenems wybucha pożar w marcu w 1950 roku. No ale na szczęście okazuje się, że pożar nie niszczy tych obrazów, bo ich tam już po prostu w tym momencie nie było. A za zgodę na wywiezienie kolekcji poza granicę Austrii Antoni Landskorońskich musi odstąpić państwu austriackiemu kilka obiektów, w tym właśnie ten obraz Jowisz Merkury i Jowisz malujący motyle do Sadowskiego. Potem ten obraz zostaje zresztą odzyskany w 1998 roku, kiedy państwo austriackie wydaje taki ustawę o zwrocie nieprawnie przejętych dzieł. Ten obraz wraca, to jest w ogóle materiał na osobną historię, ten obraz wraca do rodziny Landskorońskich. No ale jak powiedziałam, nie ma już miejsca, ta kolekcja nie ma swojego, że tak powiem, nie ma racji bytu, jako całość przestaje istnieć i rodzina decyduje się na systematyczną wyprzedaż tych zbiorów. Karolina Landskorońska ratuje dwie części tych rodzinnych zbiorów, tej rodzinnej kolekcji, ratuje malarstwo włoskie, ulubione przez ojca, przez Karola Landskorońskiego i decyduje się na to, żeby zachować kolekcję, to wszystko, co należało do zbiorów stanisławowskich. I one, te obrazy zostają umieszczone w jednym z banków w Curychu i ślad po nich po prostu ginie. I tylko niewiele osób wie, że kolekcja nie zginęła, nie została przede wszystkim rozgrabiona przez Niemców, nie spłonęła w Hohenems, że została rozprzedana, wiadomo między innymi z tego, że raz na jakiś czas pojawiają się na rynku antykwarskim obrazy, przy których widnieje adnotacja z dawnej kolekcji Lanckoreńskich, więc wiadomo, że one po prostu nie zostały zniszczone. Natomiast kolekcja jako całość nie istnieje. Dopiero w momencie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1989 roku, przyjaciele Karoliny Lanckoreńskiej zaczynają tutaj ją pytać, czy będzie realizowała plan Nemesis, czyli plan przekazania tej kolekcji państwu polskiemu. No ale ona czeka jeszcze na dogodny moment i ten moment tak symbolicznie następuje w momencie, kiedy ostatni żołnierz radziecki opuszcza Polskę. I ona wtedy uznaje, że to jest taki symboliczny moment, symboliczny koniec okupacji ojczyzny.
Prawdziwa wolność dopiero wtedy.
Tak, i w tym momencie podejmuje tą w sumie trudną dla siebie chyba też decyzję o przekazaniu tych zbiorów właśnie do Polski.
No tak, ale z tych 4000, o których pani mówiła, obiektów, tylko 87 obrazów.
87 obrazów. Tak, to te zbiory, no my wiemy w tej chwili, gdzie one się mniej więcej znajdują, wiemy w jakich kolekcjach, to jest obraz Holbeina jest na przykład w Bazylei, obraz Masarcia jest w Muzeum Gettiego, w Londynie są te wielkie freski Domenichina z Villialdo Brandini. No oczywiście część tych zbiorów została rozprzedana, ponieważ po pierwsze nie było gdzie ich już w tej chwili wtedy przechowywać, po drugie no, rodzina też musiała jednak zapewnić sobie jakiś byt, a po trzecie została stworzona Fundacja Lanckoreńskich, która funkcjonuje do dzisiaj. No i te rodzinne zbiory zostały przeznaczone między innymi na finansowanie właśnie fundacji czy wydawania źródeł do historii Polski z archiwów watykańskich, czy ratowania Biblioteki Polskiej w Paryżu, czy fundowania stypendiów. Także mniej więcej już wiemy teraz, gdzie te, w większości wiemy już, gdzie te obrazy zostały sprzedane. One się pojawiają systematycznie na rynku, tak jak się pojawił właśnie pojawiło się to Tondo Botticellego kilka lat temu i zostało zakupione przez jakiegoś kolekcjonera chyba amerykańskiego, bo nie ujawnił się w katalogu wystawy, kto kupił. Natomiast no wiemy, dobra wiadomość jest taka, że ono nie zostało zniszczone. Mhm.
A gdzie możemy obejrzeć tutaj na Wawelu tę kolekcję?
Te obrazy, proszę Państwa, są rozgromadzone w zasadzie na pierwszym piętrze tej królewskiej rezydencji, w tak zwanych apartamentach prywatnych, w takiej jeszcze wczesnej gotyckiej wieży Jordance jest stworzony taki gabinet włoski. Tam są obrazy te właśnie pochodzące z tych, to malarstwo świeckie i są też obrazy religijne. Mamy sporo obrazów XIV-wiecznych jeszcze, bo w zasadzie Lanckoreński, jego takim ulubionym okresem sztuki był XV wiek, Quattrocento. Natomiast mamy też sporo obrazów właśnie XIV-wiecznych. Jest Simone Martini, anioł Simone Martiniego, który był utożsamiany z, uznawany za część takiego poliptyku z kościoła w Orvieto, albo też za taki obraz, który po prostu został namalowany jako samodzielna kompozycja, niekoniecznie z ołtarza. Mamy Bernarda Daddiego, Madonnę z kaplicy z kościoła Santa Maria del Carmine we Florencji. Mamy Taddeo di Bartolo, tak świętego Franciszka, który jest też z jednego z kościołów w Pizie. To są takie obrazy, które kiedyś tworzyły większe całości. Teraz badacze, historycy sztuki próbują te ołtarze rekonstruować. Między innymi właśnie ten ołtarz z Pizy był rekonstruowany, Santa Maria del Carmine. I te obrazy właśnie, też jak w przypadku gabinetu holenderskiego, małych formatów, one są w takim kameralnym wnętrzu pokazywane właśnie w tej wieży Jordance na pierwszym piętrze.
Mhm. Bardzo dziękuję pani doktor za ten wykład i za tą fantastyczną podróż przez historię zbiorów kolekcji Lanckoreńskiej.
No możemy tylko ubolewać, że już nie ma pałacu i nie możemy tych zbiorów oglądać. Właściwie tak się zastanawiam nad tym, no Antoni Lanckoreński chciał tę kolekcję ewakuować do Lwowa przed wybuchem II wojny światowej. No i takie moje pytanie jest, co by się stało z tymi zbiorami, gdyby one rzeczywiście wyjechały do Lwowa? Czy one by w ogóle przetrwały II wojnę światową? Czy nie zostałyby gdzieś zniszczone? Czy no... No trudno powiedzieć, czy to jest, czy to dobrze, że się udało je wywieźć, czy nie, że się ich nie udało wywieźć do Lwowa, czy to jest źle, że się nie udało wywieźć do Lwowa. No pałac został, prawda, zbombardowany, zniszczony, no ale w tym momencie, kiedy tam spadła bomba, to zbiorów w tym pałacu już nie było. One były już rozparcelowane po różnych repozytoriach. Jak powiedziałam, w 1943 roku w sierpniu właściwie zaczęła się taka wielka ewakuacja. Także to, co tam, zresztą takie są jeszcze potem inwentarze, takie wspomnienia, co w tym pałacu jeszcze było. Jakieś tam były, prawda, zegary, meble, trochę rzeczy jednak tam pozostało. Trochę rozkradli żołnierze radzieccy, prawda, zegary, czy jakieś portiery, czy jakieś futra, czy coś tam jeszcze pozostało, no to jeszcze padło łupem, że tak powiem, złodziei. Natomiast już potem w latach 60., kiedy zdecydowano o rozbiórce, bo Lanskorońscy rodzeństwo zdecydowało o sprzedaży tej parceli, na której stał pałac. Tam w tej chwili jest wybudowany w ostatnich latach taki wielki apartamentowiec. A to, że był kiedyś pałac Lanskorońskich, pamiętna tablica, która została tam ustawiona staraniem stacji naukowej PAN-u w Wiedniu, i na tej tablicy jest fotografia pałacu i przypomnienie, że w tym miejscu kiedyś stał pałac Karola Lanskorońskiego, pałac, który był centrum kulturalnym ówczesnego Wiednia, właśnie taki okres tego pałacu, no to były rządy Franciszka Józefa, to jest, prawda, koniec XIX wieku i okres przed I wojną światową, kiedy rzeczywiście Lanskoroński jako urzędnik, najwyższy urzędnik, jeżeli chodzi o sprawy kulturalne, wielki podkomorzy, miał pod swoją opieką cesarskie zbiory. Zresztą on potem sam pisał, że niewiele mógł zdziałać jako ten wielki podkomorzy, ponieważ cesarz był już starszym panem i nowe pomysły nie znajdowały u niego zrozumienia. A potem zresztą przyszła wojna i wszyscy mieliśmy już inne problemy, tak napisał zresztą.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu również.
Projekt został zrealizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.